Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Przystanek Historia, programu prezentującego książki wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Tym razem gościmy w rzeszowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, a Państwa i moim gościem w studiu jest pan dr Piotr Chmielowiec. Witam Pana.
Dzień dobry.
Spotykamy się przy okazji wydanej niedawno Pana książki zatytułowanej Kryptonim Borsuki. Konspiracja wojskowa Polskiego Państwa Podziemnego na terenie powiatu łańcuckiego w latach 1939-1945. I pierwsze pytanie. Kryptonim Borsuki dotyczy jakiego terenu?
Kryptonim Borsuki dotyczy oczywiście tego tematu, który jest ujęty w publikacji. A skąd się ten kryptonim wziął? Był to jeden z kryptonimów używanych przez właśnie Armię Krajową, Związek Walki Zbrojnej, później Armię Krajową na terenie obwodu łańcuckiego.
Powiat łańcucki, jak pan napisał w książce, był nasycony, a nawet przesycony organizacjami o charakterze zbrojnym, podziemnymi organizacjami w czasie II wojny światowej. Skąd to się wzięło? Skąd się wziął ten fenomen?
Pewnie nawiązuje pan do tych organizacji, które w początkowym okresie okupacji szczególnie istniały. Dotyczyło to okresu przedwojennego, kiedy na terenie powiatu łańcuckiego działały bardzo prężnie organizacje polityczne Ruchu Ludowego, Stronnictwo Ludowe, Ruchu Narodowego, Stronnictwo Narodowe i co również miało później przełożenie na działalność konspiracyjną tych odłamów politycznych. Powstały właśnie początki batalionów chłopskich, początki Narodowej Organizacji Wojskowej i to wszystko miało przełożenie później na, jak pan to nazwał, prężną działalność ruchu konspiracyjnego, ale również to rodziło wiele problemów. Problemów właśnie z podporządkowaniem się, ze scaleniem, z powstaniem jednolitej organizacji konspiracyjnej w ramach Armii Krajowej.
A która z organizacji zbrojnych była najliczniejsza i najsilniejsza? Ludowa czy narodowa? Czy choćby Armia Krajowa?
To znaczy najsilniejsza oczywiście była Armia Krajowa, natomiast przed scaleniem, to scalenie dokonało się przynajmniej na papierze w zimie wiosną 1944 roku, silniejsza była organizacja ludowa, czyli to bataliony chłopskie, tam licząca prawie 1000 członków. Natomiast organizacja narodowa mniej więcej połowę była liczebnie słabsza, chociaż tak naprawdę kadry w postaci oficerów Wojska Polskiego silniejsze miała konspiracja narodowa.
Tutaj na terenie podokręgu rzeszowskiego Armii Krajowej działały fabryki broni, produkowano granaty, wydawano prasę konspiracyjną. Co jeszcze robiono? Były jakieś duże akcje zbrojne?
Tak, były oczywiście akcje zbrojne, które dotyczyły odbicia więźniów aresztowanych przez żandarmerię niemiecką. Najsłynniejsza z nich miała miejsce w sobotę wielkanocną 1943 roku, kiedy to w Żołyni odbito kilku aresztowanych właśnie przedstawicieli konspiracji Armii Krajowej. To była najsłynniejsza akcja, ale oczywiście takie akcje zbrojne, tych akcji było więcej. Ja opisuję w swojej publikacji. Dotyczyły one akcji także na terenie tak zwanego zasania, czyli obszaru położonego na prawym brzegu Sanu, skierowanego przeciwko konspiracji ukraińskiej. One oczywiście były prowadzone z różnym skutkiem, część z nich zakończyła się niepomyślnie. Niemniej jednak dały one jakieś doświadczenie, później które wykorzystano w działaniach zbrojnych już przeciwko Niemcom późną wiosną 1944 roku i w akcji Burza.
Wojenna nawałnica się przetoczyła przez Rzeszowszczyznę, a oddziały pozostały zbrojne. I co się z nimi potem działo?
Oddziały pozostały, tak. Oczywiście było to według założeń jeszcze przed planem Burza. Dopiero wówczas, po zajęciu tego terenu przez Armię Czerwoną czy przez Armię Krajową, miała dokonać się mobilizacja. Miało dokonać się odtworzenie oddziałów zbrojnych według przedwojennych jeszcze tutaj zasad, jakim stacjonowały tutaj oddziały Wojska Polskiego. Konkretnie biorąc rzecz, to miała być odtworzona 24. Dywizja Piechoty, tak zwana Jarosławska, 22. Dywizja Piechoty Przemyska i Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej. Oczywiście te wszystkie plany nie doczekały się realizacji. Dlaczego? Dlatego, że po prostu plany polityczne sowieckie były inne do tego. Nie dopuścili do tego, żeby pod egidą Armii Krajowej, pod egidą władzy podporządkowanej innemu czynnikowi politycznemu doszło do tworzenia się tutaj jakichś sił niezależnych od nich zbrojnych.
No i co się z tymi oddziałami, z tymi żołnierzami podziemia stało?
Co się z nimi stało? Oczywiście konspiracja była kontynuowana jeszcze przez kilka miesięcy, aż do stycznia 1945 roku oficjalnie, kiedy to rozwiązano Armię Krajową. Żołnierze oczywiście z tych oddziałów partyzanckich, oni byli zmuszeni ponownie wrócić do konspiracji, broń schować i wtedy w styczniu formalnie Armia Krajowa przestaje istnieć. Niemniej jednak ta działalność konspiracyjna była kontynuowana w innych formach, pod innymi nazwami organizacji NIE, Delegatury Sił Zbrojnych, a później też Antykomunistycznego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
Mam nadzieję, że druga część pana książki będzie opowiadała właśnie o tamtych czasach.
Być może, że do tego tematu również wrócę, chociaż ten okres konspiracyjny, antykomunistycznej konspiracji lat 44-47 doczekał się już na naszym terenie, mówię o województwie rzeszowskim, już opracowania wcześniejszego profesora Grzegorza Ostasza, który on poświęcił swoją pracę. Natomiast oczywiście na terenie już mniejszej w skali powiatu, rady, czy jak to się nazywało, rady win, łańcuch czy innego, jak najbardziej być może również to ten temat podejmę kiedyś w przyszłości.
Dziękuję bardzo. Państwa gościem był pan dr Piotr Chmielowiec, autor książki o bardzo ciekawym tytule, kryptonim Borsuki. Konspiracja wojskowa Polskiego Państwa Podziemnego na terenie powiatu łańcuckiego 1939-1945. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
Dziękuję Państwu. Moim gościem w programie tym razem jest pan profesor Krzysztof Kaczmarski. Witam panie profesorze.
Dzień dobry.
Spotykamy się przy okazji pana najnowszej książki, która stoi tutaj przed nami. Nie tylko Rodsej. Oficerskie obozy izolacyjne oraz obóz dyscyplinarny dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii w latach 1940-1944. To bardzo trudny temat i chyba plama na polskim honorze.
Na pewno te obozy, o których traktuje moja książka, chluby naczelnemu wodzowi generałowi Władysławowi Sikorskiemu nie przynoszą, chociaż z drugiej strony wokół obozu w Rodsej narosła czarna legenda. Pojawiły się, i to w zasadzie jeszcze w czasie, gdy obóz ten funkcjonował, porównania z więzieniem wojskowym przedwojennym w Brześciu Litewskim nad Bugiem, czy z obozem odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Oczywiście tego typu porównania, które później przez lata były przez środowiska głównie piłsudczykowskie podtrzymywane na emigracji, no nie miały racji bytu, były bezpodstawne, no bo stacja zborna w Rodsej była czymś innym, czymś nieporównywalnym z tymi, czy to więzieniem w Brześciu, czy obozem w Berezie Kartuskiej.
Ale jednak to były obozy izolacyjne. Proszę nam powiedzieć,
tak.
Czy był w ogóle sens, żeby izolować część oficerów?
Problemem, przed jakim stanął naczelny wódz, generał Sikorski, po klęsce Francji, był nadmiar oficerów. Otóż według stanu na dzień 1 października 1940 roku Polskie Siły Zbrojne, wliczając to również kilka tysięcy żołnierzy polskich oficerów na Bliskim Wschodzie, liczyły 32 tysiące ludzi, z czego około 7 tysięcy to byli oficerowie. Po klęsce Francji do Wielkiej Brytanii ewakuowano około 27 tysięcy ludzi. No i ten nadmiar oficerów był wyraźny, no i trzeba było coś z tym nadmiarem oficerów zrobić. Brygady kadrowe oficerskie nie rozwiązały problemu dywizjony pociągów pancernych, no po prostu oficerów było za dużo. No i tych, którzy się faktycznie do służby czynnej nie nadawali. Czy to z racji wieku, czy to ze względu na kategorię zdrowia, czy to właśnie ze względu na brak wolnych etatów i wreszcie ze względów politycznych generał Sikorski postanowił, eufemistycznie mówiąc, izolować. Ale znowu, my mamy wyobrażenie obozu zupełnie inne niż ten obóz w Rocie na wyspie Bute w rzeczywistości wyglądał. No bo wyspa Bute jest bardzo urokliwa, maleńka wysepka leżąca około 50 km na zachód od Glasgow. Miasteczko Rocie to jest główne miasto tej wysepki. Od czasów wiktoriańskich, mniej więcej od połowy XIX wieku, to był taki ekskluzywny kurort, powiedzielibyśmy uzdrowisko brytyjskie. No i właśnie to miasto zostało przez naczelnego wodza, czyli generała Władysława Sikorskiego oraz dowódcę wtedy jeszcze obozów i oddziałów wojskowych w Szkocji, a później dowódcę pierwszego korpusu generała Mariana Kukiela, wybrane jako miejsce, gdzie ci oficerowie, których z różnych względów generał Sikorski nie chciał w swojej armii, postanowiono tam ich ulokować.
A dlaczego nie chciał?
No właśnie, część z nich się do służby czynnej, liniowej nie nadawała z racji stanu zdrowia, czyli kategorię zdrowia, z racji wieku, z braku wolnych etatów. No i wreszcie niewielką część tych, których Sikorski w armii nie chciał widzieć, to były względy natury politycznej. Od razu w końcu czerwca, w lipcu 1940 roku, gdy jeszcze nawet ewakuacja z Francji nie została zakończona, pada liczba 1500 oficerów, dla których nie ma miejsca w armii. Trzeba z nimi coś zrobić. No i właśnie wybrano to rozwiązanie, tworząc zgrupowanie oficerów nieprzydzielonych, a później stację zborną oficerów właśnie w Rocie. Jak to wyglądało w praktyce? Oficerowie, którzy byli skierowani do obozu w Rocie, mieszkali w bardzo eleganckich pensjonatach, hotelach, bądź też na kwaterach prywatnych. Była komenda obozu, to było kilkunastu oficerów. I w zasadzie czas tym oficerom w tym urokliwym szkockim miasteczku Rocie na wyspie Bute upływał, mówiąc kolokwialnie, na nic nie robieniu. To znaczy, pozorowano oczywiście prowadzenie szkolenia wojskowego, no ale oficerowie ci nie posiadali broni, czyli to było szkolenie teoretyczne, bardzo umowne. Natomiast, o co warto podkreślić, co może być taką ciekawostką, spośród wszystkich obozów polskich w Wielkiej Brytanii wojskowych, akuratnie na wyspie Bute w Rocie, nauka języka angielskiego osiągnęła najlepsze efekty. I to dostrzegali nawet wizytujący Rocie przedstawiciele Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, czyli tego quasi parlamentu polskiego na wychodźstwie, gdzie wskazywali właśnie, że o ile w innych ośrodkach, obozach wojskowych na terenie Wielkiej Brytanii ta nauka angielskiego kuleje, nawet wśród pilotów, lotników, to właśnie w Rocie ci oficerowie, no pewnie z braku innego zajęcia, bardzo solidnie przygotowali się do nauki języka angielskiego.
Tytuł pana książki to Nie tylko Rocie.
Tak, nie
i
tylko.
I wspomina pan o obozach dyscyplinarnych.
Tak, nie tylko Rocie, właśnie, no bo poza tymi oficerami, którzy z racji wieku, stanu zdrowia, czy też właśnie no, braku etatów, trafili do Rocie, była również grupa kilkudziesięciu, maksimum 100 oficerów, przedstawicieli dawnej elity sanacyjnej, którzy byli już w okresie francuskim izolowani. Ich w okresie francuskim umieszczono w takim ośrodku zbornym w Kerize. I tam oni również nic nie robili, otrzymywali pomniejszony żołd. I zaraz po ewakuacji, po klęsce Francji do Wielkiej Brytanii, zapada decyzja, i ci byli pensjonariusze z Kelize, byli pierwszymi pensjonariuszami obozu Wrocław. To jest połowa sierpnia 1940 roku, kiedy pierwsi oficerowie zostają skierowani do Wrocław. Ale była też początkowo, przez kilka pierwszych miesięcy funkcjonowania obozu Wrocław, w tym ośrodku grupa oficerów zdyskwalifikowanych z względów moralnych. Kilkunastu seksualnych zboczeńców, czyli homoseksualistów, ekshibicjonistów. Czyli był to materiał ludzki, który każdej armii sprawiałby kłopot. No i ich również początkowo skierowano do Wrocław. No ale większość oficerów tam przebywających była oburzona, że muszą z takimi wyrzutkami zdyskwalifikowanymi przebywać, i w listopadzie 1940 roku dla tych właśnie nie nadających się kompletnie do służby wojskowej wyrzutków, czyli tych właśnie pijaków, seksualnych zboczeńców, utworzono podobóz najpierw, czyli podobóz obozu Wrocław, w takim też bardzo urokliwym miasteczku Tainabriu. I tam oni również mieszkali w trzech pensjonatach, z tym, że tamta izolacja była, można by powiedzieć, trochę ostrzejsza, jako że Wrocław, tak jak we wszystkich innych obozach wojskowych na terenie Wielkiej Brytanii, żołnierze mogli, oficerowie mogli wyjeżdżać na przepustki, mieli pełną swobodę ruchu, natomiast w Tainabriu byli izolowani pluton żandarmerii strzegł tych trzech pensjonatów, w których przebywali. I tutaj faktycznie to był, można by powiedzieć, obóz izolacyjny w pełnym tego słowa znaczeniu. I to, co przebija we wspomnieniach oficerów, to poczucie, że jest się niepotrzebnym, przygnębienie, no i totalna nuda, bezczynność. I niektórzy się zamywali. Było kilka przypadków śmierci samobójczej. Ja miałem okazję być w ubiegłym roku na Wyspie Bute w Wrocław. Na cmentarzu tamtejszym jest 8 polskich grobów, 8 polskich oficerów, którzy na Bute zmarli. Natomiast ten podobóz w Tainabriu, czyli dla tych wyrzutków, a od marca 1941 roku już samodzielny obóz, no to liczba pensjonariuszy tego obozu była znacznie mniejsza. Mi się udało ustalić nazwiska 70 oficerów, którzy tam przebywali. Mówię, w zdecydowanej większości to byli oficerowie, którzy mieli problemy z alkoholem. Natomiast czymś innym zupełnie był, jak pan redaktor wspomniał, obóz dyscyplinarny dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. Z czasem utworzony został oddział oficerski tego obozu dyscyplinarnego. On był rozlokowany w przeciągu 2 lat istnienia w 3 różnych miejscach. W Kingledores, w China Food i w Abernethy.
O tym, jak się skończyła historia obozów izolacyjnych dla oficerów polskich w czasie II wojny światowej, przeczytacie Państwo w książce pana profesora Krzysztofa Kaczmarskiego zatytułowanej Nie tylko Wrocław, oficerskie obozy izolacyjne oraz obóz dyscyplinarny dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii w latach 1940-1943. Polecam gorąco Państwu tą książkę. A panu profesorowi dziękuję za rozmowę.
Bardzo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W stulecie powrotu odrodzonego państwa polskiego na mapę Europy i świata. Polska myśl geopolityczna i sprawy międzynarodowe w XX wieku. Stulecie odrodzenia państwowości polskiej, to właśnie bardzo dobra okazja, żeby podsumować polską myśl geopolityczną w XX wieku. I z tej okazji spotykamy się z panem doktorem Dariuszem Iwaneczko. Witam, panie doktorze, jednocześnie dyrektorem Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz z panem doktorem Bogusławem Wójcikiem. Dzień dobry panu. Panowie są autorami książki o tytule, który przytoczyłem przed chwilą, czyli W stulecie powrotu odrodzonego państwa polskiego na mapę Europy i świata. Polska myśl geopolityczna i sprawy międzynarodowe w XX wieku. Długi tytuł, panowie. Jak wygląda w takim razie polska myśl geopolityczna? Pozycja nieduża wprawdzie, ale niezbyt obszerna, ale zawierająca bardzo dużą ilość artykułów bardzo poważnych, naukowych, analizujących tę myśl. No więc od czego się zaczęła ta myśl geopolityczna w XX wieku? Ona nie wzięła się z próżni przecież.
No nie wzięła się z próżni. Tak naprawdę początki polskiej myśli geopolitycznej, czyli badania zależności przestrzeni geograficznej do wydarzeń społecznych, politycznych, demograficznych. Początki biorą się jeszcze w wieku XIX i tutaj za ojca polskiej myśli geopolitycznej czy polskiej geopolityki jest uważany Eugeniusz Rohmer i jego książki, które powstały praktycznie na przełomie XIX-XX wieku, ale wytyczały w pewnym sensie właśnie myśl geopolityczną, polską myśl geopolityczną. Miały swój ścisły związek, trzeba to podkreślić, z sytuacją, w jakiej Polska się znajdowała, czyli praktycznie Polski na mapie do 1918 roku nie było. W związku z tym głównie historycy, ale także geografowie spierali się, jaki ten kształt Polski ma być, jaki charakter ziem polskich. I stąd postanowiliśmy przyjrzeć się temu z bliska właśnie w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, pojawienia się Polski na mapie Europy i mapie świata. No i jest efekt. Pewnie życzylibyśmy sobie, aby tych tekstów było więcej, aczkolwiek spektrum, jakie zostało zawarte, jakość przede wszystkim tekstów świadczą o tym, że jeszcze jest co badać w tej materii.
Panie doktorze, jak w takim razie wygląda polska myśl geopolityczna w oczach naukowców?
Możemy powiedzieć tak, z pewnością trzymaliśmy rękę na pulsie. Wtedy, kiedy rodził się w ogóle ten projekt, który nazywamy geopolityką, również tutaj i właśnie te wspomniane wymogi chwili, a więc brak Polski na mapie Europy i świata, mobilizowały do myślenia, wytyczania pewnych kierunków. Jak i później rok 1918, kiedy kształtowały się granice Polski, powstawały takie, można powiedzieć, koncepcje geopolityczne, no w marszu, w boju, bo mieliśmy tutaj dwie takie polityczne główne koncepcje, inkorporacyjną i koncepcję federacyjną, a więc jak wytyczać te granice. One się ścierały, mogą być uznawane jako właśnie takie różne, ale w sumie dawały wspólny efekt. Później kolejne wydarzenia, no niekorzystne dla Polski, która znowu została zdominowana przez sąsiadów, a więc okres II wojny światowej i okres powojenny były tym czasem, kiedy ta myśl geopolityczna musiała być jakby odniesiona do realiów chwili. No więc ona ciągle się kształtowała. Okres PRL to jest ten czas, kiedy tak naprawdę ta myśl geopolityczna Polska straciła rację bytu. Byliśmy zwasalizowani, byliśmy uzależnieni od właśnie tego centrum siły ze wschodu, które narzucało swoją politykę. No dzisiejszy kształt tej myśli geopolitycznej to jest z jednej strony refleksja nad tymi wcześniejszymi dokonaniami, z drugiej strony taka rosnąca świadomość tego, że ta historia się nie skończyła. Czyli nasze miejsce tutaj w Europie Środkowej, nasza rola, nasza przyszłość jest uzależniona również od tej świadomości tego, co się dzieje obecnie zmieniają się realia. Już skończył się ten czas tak zwanego podziału świata bipolarnego, gdzie były dwa mocarstwa rywalizujące ze sobą. Mówimy o wielobiegunowości, o różnych miejscach, punktach siły, o zmianie pewnych perspektyw, w których możemy właśnie mówić o tym, o tej klasycznej walce o pozycję, o przestrzeń, o miejsce, o znaczenie.
Pojawił się Związek Sowiecki jako kolejny okupant po 1945 roku. I co wtedy się stało z polską polityką, z polską myślą geopolityczną? Czy ona jeszcze w jakiś sposób funkcjonowała, panie doktorze, czy po prostu umarła, czy zamarła i czekała na lepsze czasy?
No ta myśl geopolityczna nigdy nie skończyła się. Ona tutaj w Polsce jakby kształtowała się nie jako geopolityka, ale były inne dziedziny wiedzy, które się odnosiły do tych tematów. No i przede wszystkim trwała na emigracji, w tych kołach polskiej emigracji w Londynie, w Stanach Zjednoczonych, we Francji. Tutaj właśnie te środowiska, na przykład mam jeden artykuł o środowiskach kresowych, ale też właśnie te tradycyjne koncepcje związane właśnie z Romanem Dmowskim czy z Józefem Piłsudskim też nadal były kształtowane. Powstawały artykuły. No, czekano też na pewne rozwiązania, które się mogą zdarzyć. I taki bardzo długi tekst mamy tutaj Leszka Moczulskiego, który był jednym z takich myślicieli patrzących dosyć optymistycznie w przyszłość i no, stwierdzających, że tak naprawdę tylko zmiana układu sił dzięki rozpadowi właśnie Związku Radzieckiego będzie takim momentem, kiedy Polska będzie mogła myśleć realnie o właśnie powrocie do tych wcześniejszych koncepcji geopolitycznych.
Czyli rozumiem, że Polska dzisiaj może stać się z powrotem podmiotem na arenie międzynarodowej.
Polska stała się podmiotem. W 1989 roku my znaleźliśmy się trochę w takiej próżni geopolitycznej, to znaczy się do momentu, kiedy Polska stała się członkiem NATO i do momentu wejścia do Unii Europejskiej, no, byliśmy trochę na ziemi niczyjej. Sytuacja dzisiejsza w świecie właśnie takim zdominowanym przez te wielkie centra siły jest taka, że no, nie można sobie tak balansować i nie być związanym z którymś z tych centrów. No, trzeba być albo odpowiednio silnym, albo też liczyć na współpracę z innymi. Mamy kolejne teksty, które właśnie pokazują, że Polska tak naprawdę też nie jest w stanie sama się obronić, ani nie jest w stanie zapewnić sobie takiego bezpieczeństwa militarnego. Polska też nie jest od strony gospodarczej samowystarczalna. Więc tak naprawdę ciągle toczą się pewne takie analizy, rozważania, w których wiedza geopolityczna, ta pewna tradycja, te koncepcje, o których żeśmy nie mówili, ale w wielu artykułach powraca się do tych klasycznych koncepcji geopolitycznych, one jakby nadal są aktualne.
Panie dyrektorze, w takim razie jaka jest przyszłość polskiej geopolityki?
No nie mnie jednak sądzić o przyszłości polskiej geopolityki. Są do tego powołane instytucje i politycy, którzy wytyczają nasze miejsce w Europie, nasze miejsce w świecie. Sądzę, że tak naprawdę sami je sobie wyznaczyliśmy wiele setek lat temu, lokując się nad Odrą i Wisłą. I tutaj powracam do tej pierwotnej myśli Eugeniusza Romera, który właśnie w oparciu o pewne uwarunkowania geograficzne, dwie główne rzeki, ale także morze na północy i pasmo gór na południu, określił nasze miejsce jako nie miejsce tymczasowe, tylko miejsce stałe. I to stałe miejsce wypracowaliśmy sobie tradycją, polityką, ale także i uwarunkowaniami geopolitycznymi. Nie tylko pewne fakty i pewne działania były uzależnione od samych Polaków, ale także od tego otoczenia, które jest wokół naszych granic. Przyszłość polskiej myśli geopolitycznej zapewne będzie się dalej kształtować w oparciu o te sojusze, które zawarliśmy i te układy, w których tkwimy, chociaż Wielka Brytania i jej doświadczenia pokazują, że nic nie jest na zawsze, nic nie jest stałe. Jeżeli pewne sytuacje i warunki także w strukturach Unii Europejskiej nie będą ulegały zmianie, to państwa członkowskie same będą pewnie dokonywać różnego rodzaju korekt albo być może w ostateczności zachowywać się tak jak Brytyjczycy i z tego towarzystwa odchodzić. Ja wolałbym, abyśmy się zasadzali na tej rzeczywistości, która w tej chwili kształtuje nasze otoczenie i poświęcali jakby więcej uwagi uwarunkowaniom związanym z bezpieczeństwem. A rzeczywistość, ta nasza codzienność pokazuje, że bezpieczeństwo to dzisiaj nie tylko pojęcie militarne, ale także właśnie pojęcie w zakresie rozprzestrzeniania się różnego rodzaju chorób, wirusów i cyberprzestrzeni, o której też nie należy zapominać.
Polska myśl geopolityczna w XX wieku i w XXI wieku to wciąż ciekawy i bardzo interesujący temat do sięgnięcia po książkę zatytułowaną Stulecie powrotu odrodzonego państwa polskiego na mapę Europy i świata. Polska myśl geopolityczna i sprawy międzynarodowe w XX wieku. Bardzo gorąco Państwa zachęcam. Państwa i moim gościem w studiu był pan dr Dariusz Iwaneczko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz pan dr Bogusław Wójcik.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejnym naszym rozmówcą jest pan profesor Rafał Łatka. Witam panie profesorze.
Dzień dobry.
Zastępca redaktora naczelnego półrocznika naukowego wydawanego przez Instytut Pamięci Narodowej Pamięć i Sprawiedliwość. Niedługo ukaże się na półkach księgarskich kolejny numer, najnowszy, a my porozmawiamy o tym, co to takiego jest Pamięć i Sprawiedliwość. Panie profesorze, pismo już ma wiele lat.
Panie redaktorze, mamy właśnie, będzie wydawany 35. numer czasopisma, więc pismo ma już przeszło 17 lat. Powstało prawie u początków Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej również pismo o tej nazwie prowadziła Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, więc można powiedzieć, że IPN tutaj kontynuuje tą bardzo dobrą tradycję. Pamięć i Sprawiedliwość jest czasopismem naukowym zajmującym się historią najnowszą nie tylko Polski, ale w ogóle Europy, z szerokim uwzględnieniem polskiego kontekstu oczywiście. Koncentrujemy się na dziejach najnowszych naszego kraju. Kolejne numery mają określony temat główny.
Czyli tematycznie wychodzi.
Tak, Pamięć i Sprawiedliwość wychodzi jako numery tematyczne i oprócz tego stałe działy, które znajdują się w każdym numerze, tak jak to ma miejsce w wielu innych czasopismów, czyli oprócz działu głównego, na który składają się eseje i studia, mamy również waria, mamy recenzje i mamy sprawozdania z konferencji. Najważniejsze dwa działy to oczywiście eseje i studia. Eseje mają za zadanie wprowadzić w tematykę numeru, pokazać szeroką płaszczyznę, szeroki kontekst historyczny tematu, który podejmujemy. Zaś studia są to już artykuły skoncentrowane na różnych płaszczyznach tego szerokiego zagadnienia, które podejmujemy. Pamięć i Sprawiedliwość podejmuje możliwie szerokie tematy, przede wszystkim z zakresu historii politycznej. Mamy numery, przykładowo numer 30 było myśli politycznej, na przykład po 1939 roku mieliśmy numer o opozycji, mamy obecnie numer o tematyce wojskowej, który wyszedł jako drugi w 2019 roku i w tym roku wracamy do tematyki opozycyjnej, bo najnowszy numer wokół tej tematyki się ogniskuje.
40. rocznica powstania Solidarności, tak? I to jest ta tematyka, którą Pamięć i Sprawiedliwość porusza?
Zgadza się. Ten 35. numer poświęcony jest szeroko pojętej opozycji, nie tylko w Polsce, ale również w państwach Europy Środkowo-Wschodniej za żelazną kurtyną, żeby pokazać, jak szerokim zjawiskiem jest opozycja wobec władz komunistycznych, w latach 1956-1989-90. Nieprzypadkowo zaczynamy od 1956 roku, no bo wtedy widać odwilż i ta odwilż w całym bloku wschodnim powoduje powstawanie rozmaitych inicjatyw opozycyjnych. Oczywiście największe natężenie ma miejsce w 1980 roku, w momencie powstania Solidarności, ale nie można tego abstrahować z wcześniejszej aktywności środowisk czy też ludzi o opozycyjnym nastawieniu. Także próbujemy ująć taką szeroką panoramę, żeby wpisać powstanie Solidarności i działalność tego ruchu społecznego w szeroki kontekst historyczny. Z tego też względu znalazły się w tym numerze i teksty dotyczące polskiej tematyki, możliwie szerokim ujęciu, i dotyczące tematyki środkowoeuropejskiej. Warto tutaj przytoczyć esej otwierający numeru profesora Łabędzia, w którym pokazuje on, jak skomplikowaną materią jest badanie opozycji, jakie problemy metodologiczne się z tym wiążą, terminologiczne, jak można ujmować w ogóle aktywność opozycyjną, po co ona jest. Drugi esej z kolei, który napisałem wspólnie z profesorem Janem Żarynem, dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy Kościół katolicki w Polsce był permanentną opozycją wobec systemu. To, że odpowiedź jest zniuansowana i nie tak jednoznaczna, jakby się mogło wydawać, pokazuje, że ten temat ciągle wymaga eksploracji badawczej, ciągle wymaga namysłu. Oprócz tego mamy również esej węgierskiego badacza i jednocześnie człowieka, który brał udział w wydarzeniach. Był to profesor Csaba Kiss, który zresztą świetnie mówi po polsku, tekst jest po polsku. On wydał takie wspomnienia z okresu transformacji ustrojowej, więc uważamy, że to jest ten ważny element, prawda, pokazania, że na Węgrzech też działo się bardzo ciekawie. Ta transformacja ustrojowa ma tam interesujący charakter, można ją w jakiś sposób porównywać z polską transformacją. Oprócz tego mamy, tak jak wspominałem, dział studia i w tym dziale znajdują się chociażby trzy teksty dotyczące roku 1968, wydarzeń i w Polsce, i w Czechosłowacji, prawda, różnych kontekstów powstania różnych środowisk opozycyjnych wobec władz. Tu szczególną uwagę zwracam na tekst Jarosława Rokowskiego dotyczący jednej z organizacji opozycyjnych powstałych w Czechosłowacji. Zwróciłbym też uwagę na tekst dr Katarzyny Wilczok o zagranicznej aktywności Solidarności, bo ten temat ciągle wymaga szerszego namysłu, i na tekst profesora Konrada Białeckiego dotyczący tego, jak Kościół stymulował postawy opozycyjne na prowincji. Nie w tych głównych centrach, tylko na prowincji, na przykładzie Konina.
Nad jakimi problemami Pamięć i Sprawiedliwość i naukowcy pracujący dla tego periodyku pracują?
Pamięć i Sprawiedliwość jest czasopismem, które w zasadzie działa, funkcjonuje cały czas, mimo że wydajemy dwa numery w roku, to te dwa numery zwykle mają po 600 stron, więc jest to potężna dawka nowych informacji dotyczących rozmaitych zagadnień z zakresu historii najnowszej. Staramy się utrzymać możliwie wysoki poziom, dlatego też selekcja artykułów jest bardzo ostra. Niejednokrotnie zdarzało się, że odrzuciliśmy ponad 20 tekstów przesłanych do redakcji jako czy niewystarczających, czy za słabych, żeby zostały opublikowane w naszym czasopiśmie, które już zdobyło sobie renomę wśród badaczy historii najnowszej i cieszy się również uznaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Czy Pamięć i Sprawiedliwość to periodyk naukowy, w którym publikują głównie pracownicy naukowi Instytutu, czy to jest dla szerokiego gremium naukowców, także dla ośrodków badawczych spoza Instytutu?
To jest czasopismo, które przyjmuje możliwie szeroką paletę autorów, nie tylko zresztą z polskich ośrodków, ale również z ośrodków naukowych, właściwie z całej Europy, bo mieliśmy teksty publikowane przez Włochów, Niemców, Węgrów, Czechów i Słowaków, więc staramy się zarówno zróżnicować pod względem tematycznym to, co wydajemy, jak i również pod kątem doboru autorów, i większość autorów naszego periodyku stanowią jednak badacze zewnętrzni. Owszem, prezentujemy badania pracowników IPN, ale nie jest bynajmniej tak, że numery są zdominowane przez pracowników naszej instytucji.
Pamięć i Sprawiedliwość, czasopismo naukowe, półrocznik naukowy, który pokazuje spektrum różnych punktów widzenia na historię najnowszą Polski i Europy. Zapraszam Państwa do lektury. Państwa gościem i moim gościem w studiu był pan profesor Rafał Łatka. Dziękuję bardzo panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.